pasak o miłości, cztery skrzynie i podobność Twą.
Mój miły,
jak mam pytać innych kobiet,
serce me odkryją w Tobie.
I choć wiedzą,
była to Dumka na dwa serca. Piosenka nagrana w 1998 roku przez Edytę Górniak i Mietka Szcześniaka, promująca film Ogniem i Mieczem w reżyserii Jerzego Hoffmana. Muzykę skomponował Krzesimir Dębski, autor tekstu to Jacek Cygan. W Wikipedii wyczytałam, że pierwotnie utwór został napisany na jeden głos. Zakładano, że wykonawczynią będzie Izabela Skorupko, grająca w filmie Helenę Kurcewiczównę, o którą rywalizują Jan Skrzetuski i Kozak Bohun. Aktorka odrzuciła propozycję i ostatecznie powstała liryczna wersja na dwa głosy. Co więcej, piosenkę uznano za największy przebój roku 1999. W marcu 2006 wygrała plebiscyt na najpiękniejszą piosenkę z sercem, zorganizowany przez pierwszy program Telewizji Polskiej i Radio RMF FM przy okazji akcji Serce masz tylko jedno. Zaś w październiku 2007, gdy obchodzono 50-lecie Polskiej Szkoły Filmowej, została uznana za najlepszą piosenkę filmową 50-lecia. Zdobyła nagrodę Złotej Kaczki w konkursie magazynu Film. I jeszcze jedno. Piosenka promowała film, ale w samym filmie jej nie było. Wypada jeszcze przypomnieć postać Bohuna, wszak to on jest sokołem chmurnookim. Henryk Sienkiewicz tak o nim w Ogniem i Mieczem pisał, cytuję. Ślepcy śpiewali o Bohunie pieśni po jarmarkach i karczmach. Na wieczornicach opowiadano dziwy o młodym watażce. Kto on był, skąd się wziął, nikt nie wiedział. To pewna, że kolebką były mu stepy, Dniepr, Porochy i Czertomelik ze swoim labiryntem cieśnin, zatok, kołbani, wysp, skał, jarów i oczeretów. Od wyrostka zżył się i zespolił z tym dzikim światem. Czasu pokoju chodził z innymi za rybą i zwierzem, tłukł się po zakrętach dnieprowych, brodził po bagniskach i oczeretach wraz z gromadą półnagich towarzyszów, to znów całe miesiące spędzał w głębinach leśnych. Szkołą były mu wycieczki na dzikie pola, podszody i tabuny tatarskie, zasadzki, bitwy, wyprawy przeciw brzegowym łusom do Białogrodu na Wołoszczyznę lub czajkami na Czarne Morze. Innych dni nie znał jak na koniu, innych nocy jak przy ognisku w stepie. Wcześnie stał się ulubieńcem całego Niżu, wcześnie sam zaczął wodzić innych i wkrótce odwagą wszystkich przewyższył. Gotów był w 100 koni iść choćby do Bakczysaraju i samemu Hanowi zaświecić w oczy pożogą. Palił ułusy i miasteczka, wycinał w pień mieszkańców, schwytanych murzów rozdzierał końmi, spadał jak burza. Przechodził jak śmierć. Na morzu rzucał się wściekły na galery tureckie, zapuszczał się w środek budziaku, właził, jak mówiono, w paszczę lwa. Niektóre jego wyprawy były wprost szalone. Mniej odważni, mniej ryzykowni konali na palach w Stambule lub gnili przy wiosłach na tureckich galerach. On zawsze wychodził zdrowo i z łupem obfitym. Ze wszystkich watażków on jeden najlepiej uosabiał kozaka rycerza. Dlatego też pieśń wybrała go sobie na kochanka, a imię jego rozsławiło się na całej Ukrainie. To Sienkiewicz, a skoro o kozakach mowa, jeszcze jeden utwór muzyczny znany jako Kozak albo Śmierć Kozaka, ale chyba najbardziej rozpoznawalny dzięki pierwszym wersom. Tam na górze Jawor stoi, Jawor zieloneńki. Śpiewa Kazimierz Sergiel, nieżyjący już solista Opery Bałtyckiej w Gdańsku.
Nie słuchałeś.
Ta dosyć powszechnie znana pieśń nie ma ostatecznie ustalonego autora tekstu. Wiele źródeł podaje, że autor nie jest znany. Niektóre przypisują autorstwo Stefanowi Witwickiemu, inne Janowi Czeczotowi. Można się też spotkać z przypuszczeniem, że jest to tłumaczenie utworu ukraińskiego dokonane przez Bohdana Zaleskiego. Wprawdzie autora słów nie ustalono, ale wymieniane jako prawdopodobne nazwiska wyraźnie wskazują epokę. Okres romantyzmu. Z tego nurtu wywodzi się również kompozytor. To Stanisław Moniuszko. Przytoczę jeszcze, co o kozakach pisał w Encyklopedii Staropolskiej Zygmunt Gloger. Pochodzenie kozaków odnosi się do tej epoki tatarskiej, w której wiele pogranicznych miast na Rusi dla własnego bezpieczeństwa i osłony przed Tatarami urządzało lekkie oddziały konnicy zwane kozakami. Nazwa ta wziętą została wprost od wyrazu tatarsko-dżagatajskiego kazak, znaczącego żołnierz, ochotnik, lekkozbrojny, bezrzędny. Doskonale to pochodzenie objaśnił już Gwagnin w XVI wieku, powiadając: kozak, kazak jest słowo tatarskie i wykłada się jakoby chudy pachołek, zdobyczy sobie szukając, nikomu nie jest poddany, a za pieniądze komu chce służy. W końcu XV i na początku XVI wieku napotykają się już nazwy rozmaitych kozaków. Polacy nazwisko ich brali zawsze w znaczeniu kozaków ukraińskich i zaporoskich. Po tatarsku Ukraina zowie się Kazak Wilejati. Słowianie Atoli i Polacy, a zwłaszcza ich poeci i pieśniarze ludowi, pod wyrazem kozak rozumieli nie tylko Ukraińca, ale w ogólnym znaczeniu dzielnego małojca, hajdamakę i najezdnika. Koniec cytatu. Akcja Ogniem i Mieczem toczy się w połowie XVII wieku i opinie Polaków związane z kozakami w dużym stopniu kształtowała siła tej powieści. Nie każdy pamięta wzmianki czynione na lekcjach historii, że królowie polscy starali się stworzyć z kozaków zorganizowane formacje wojskowe. Przytoczę jeszcze jeden fragment z Encyklopedii Staropolskiej Glogera dotyczący kozaków i końca XVIII wieku. Gloger pisze: dnia 7 maja 1790 roku Sejm uchwalił uformowanie dwóch pułków kozaków. Komisja Wojskowa podała do ogólnej wiadomości dnia 14 maja tę nową formację wraz z jej etatami, zachęcając obywateli do oddawania do tych pułków swych nadwornych kozaków. W końcu maja zawarte zostały umowy z Janem Potockim, rotmistrzem Kawalerii Narodowej, starostą kaniowskim, oraz z księdzem Józefem Poniatowskim, generał-lejtnantem, na werbowanie owych kozaków. Pułki liczyły po 1000 głów. Zawiązkiem dla pułku kozaków księcia Poniatowskiego było 400 doborowych kozaków granowskich, ofiarowanych przez księcia Czartoryskiego, pięknie umundurowanych i na dzielnych koniach. Połączono ich z kozakami berszackimi, korsuńskimi i innymi, i sformowano z nich pułk o 10 pełnych sotniach pod nazwą Wiernych Kozaków. 40 najpiękniejszych mołojców książę Poniatowski dobrał do swego boku, którzy wraz z 2 oficerami pełnili ciągle przy nim służbę. Dowódcą pułku był pułkownik Stanisław Urbanowski. Ubiór składał się z żupaników karmazynowych, kontuszów i szarowarów czarnych. Książę Poniatowski, z chwilą formacji tego pułku stawszy się jego atamanem, począł nosić ową burkę historyczną przez tych kozaków przyjętą, którą mając na sobie w Elsterze utonął. Była ona tkana z długiej, czarnej sierści wielbłądziej, materią karmazynową podbita i tak lekka, że podobno 3 funtów nie ważyła. Pułk kozaków posiadał dziarską kapelę złożoną z 12 trąb, 2 oboi, 2 klarnetów, 4 waltorni, 2 żelów itd. Muzykanci mieli złote galonki naszyte na konduszu. Pułk ten odznaczył się pod Dubienką. Wszyscy oficerowie bez wyjątku, jak twierdzi Ochocki w swych pamiętnikach, otrzymali krzyże wojskowe.
Чудей з Україна, гей, 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 сокови, пом'яйте гури на сідови, дзвонь, 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 дзвонечку, мой степовий скоронечку, гей, 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 сокови, пом'яйте гури на сідови, дзвонь, 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 дзвонечку, мой степовий дзвонь, дзвонь, дзвонь. Віле дзвучат є на світі, лиш найвінцей в Україні. Серце позостало при коханій мій дівчині. Гей, 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 сокови, пом'яйте гури на сідови. Дзвонь, 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 дзвонечку, мой степовий скоронечку. Гей, 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 сокови, пом'яйте гури на сідови. Дзвонь, 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 дзвонечку, мой степовий дзвонь, дзвонь, дзвонь. Вона єдна там застава, яскулечка моя мала, а я тутай в оцій строні, не міноцо в пенській доні. Жаль, жаль за дівчином, за зелену Україну. Жаль, жаль, серце плаче, южі вінці не забаче.
W związku z wojną na Ukrainie pozwolę sobie jeszcze na kilka słów o Tarasie Szewczence, ukraińskim poecie narodowym. Uważa się, że niewielu było na świecie poetów równie zasłużonych dla swego narodu, jak Taras Szewczenko dla Ukraińców. Oto jak przedstawił go Jerzy Klimczak w artykule zatytułowanym Taras Szewczenko, chłop, który został bohaterem Ukrainy, opublikowanym 9 marca 2019 roku w portalu historyków histmag.org. Choć jako człowiek w pełni wolny Taras Szewczenko spędził jedynie kilka lat swojego życia, to zdążył odcisnąć trwałe piętno na dziejach ukraińskiej literatury. Przyszły poeta i malarz urodził się 9 marca 1814 roku jako chłop pańszczyźniany. Umierał zaś jako bohater narodowy Ukrainy. Taras Szewczenko, jak powiedziałam, urodził się w rodzinie chłopa pańszczyźnianego 9 marca 1814 roku w Moryńcach, to gubernia kijowska, część Imperium Rosyjskiego. Jego rodzice do końca życia, a rodzeństwo niemal przez całe życie pozostawali w poddaństwie u rodziny zrusyfikowanych Niemców Engelhardtów. Los taki pisany był również Tarasowi, jednak dzięki jego talentom plastycznym zdobył sobie wolność, otwierającą mu drogę do stania się bohaterem narodowym Ukrainy. Gdy miał 2 lata, rodzina przeniosła się do nieodległej miejscowości Kuryłówka. Przeprowadzka okazała się punktem zwrotnym w życiu Tarasa. Tutaj objawił się jego talent do sztuk plastycznych. W tym miejscu pobierał pierwsze nauki. Niestety w odstępie zaledwie 2 lat stracił oboje rodziców. Matka zmarła w roku 1823, a ojciec w 25. Jeszcze za życia matki, równolegle do nauki czytania i pisania, ale już z całkowicie osobistych pobudek, Taras zaczął rysować. Jego talent stał się rzeczą oczywistą dla otoczenia. Oddany na nauki do pobliskiego diakona parafialnego, przyszły malarz spotkał się z przemocą i wyzyskiem, co skłoniło go do ucieczki do Łysianki. W miasteczku tym znalazł nowego mentora, lecz ten nie różnił się od pierwszego. Po kolejnej ucieczce i rozczarowaniu teraz powrócił do Kiryłówki, aby zostać ludowym poetą. Zarówno w trakcie swych ucieczek, jak i w samej Kiryłówce chłonął folklor i historie opowiadane przez ukraińskie chłopstwo. Powrót w rodzinne strony rozpoczął się dla Szewczenki kolejnym rozczarowaniem. Jego pan postanowił uczynić z niego swojego kozaczka, którego funkcja sprowadzała się do usługiwania i uprzyjemniania czasu. Teraz przy tym jednak zaznaczał, że dla niego kozaczek to wymysł Polaków, którzy w roli cywilizatorów Ukrainy zadnieprzańskiej traktowali tę funkcję w sposób przypominający ujarzmienie dzikiego zwierzęcia. W trakcie posługiwania swemu panu Taras odbył podróże do Kijowa, Wilna i Petersburga, jednocześnie wykorzystując każdą okazję do kopiowania malunków, które znalazły się w jego zasięgu. W roku 1832 nawet dla Engelharta stało się jasne, że z 18-letniego Szewczenki nie będzie dobrego służącego. Stąd, uwzględniając jego prośby, oddał go na naukę do mistrza cechowego malarstwa Szyrajewa w Petersburgu. Będąc u Szyrajewa, Szewczenko poznał Iwana Maksymowicza Soszenkę, za sprawą którego rozpoczął malowanie akwarel. Dzięki jego kontaktom poznał również rosyjskiego poetę Wasilija Żukowskiego, który wraz z przekonanymi o talencie Szewczenki artystami rozpoczął starania o przyjęcie Tarasa do Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Głównym problemem uniemożliwiającym studia przyszłego wieszcza pozostawało jego pochodzenie. Jako chłop pańszczyźniany nie miał prawa studiować. Żukowski znalazł na to sposób. Zamówił swój portret u Karola Bryłowa i przeznaczył go na loterię, z której dochód przekazano na wykupienie Szewczenki z poddaństwa. Ostatecznie Taras Szewczenko stał się wolnym człowiekiem 22 kwietnia 1838 roku. W następnych latach były chłop pańszczyźniany wstąpił w mury Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, stając się uczniem m.in. Bryłowa. W tym okresie powstały także jego pierwsze próby poetyckie. Jak sam przyznawał, tu cytat, surowa muza ukraińska długo stroniła od piersi sponiewieranej w szkole, w przedpokoju, w zajezdnych domostwach i na kwaterach miejskich. Lecz gdy powiew swobody powrócił uczuciom moim czystość dawniejszych lat dziecinnych pod ubogą strzechą ojcowską, ona poczciwa objęła i przytuliła mnie w stronie dalekiej. W roku 1840 ukazał się jego tom poezji Kobzarz, który przyniósł mu uznanie i rozgłos. Do dzisiaj podkreśla się znaczenie tego zbioru dla rozwoju języka i współczesnej literatury ukraińskiej. W rok później opublikował poemat historyczny o Koliszczynie pod tytułem Hajdamacy. Poemat wzbudził kontrowersje i sprzeciw Polaków i Rosjan. W swojej twórczości literackiej Szewczenko zdecydowanie zabierał głos w sprawach, które uważał za ważne i nie unikał tematyki narodowo-wyzwoleńczej. Między innymi w 1845 roku powstał poemat Kaukaz. Kopię przesłał Adamowi Mickiewiczowi. W poemacie bezpardonowo krytykował imperialną politykę carskiej Rosji. W roku 1846 Taras Szewczenko wstąpił do tajnego bractwa Cyryla i Metodego, założonego przez kijowskich studentów z inspiracji Mykoły Kostomarowa. W następnym roku bractwo, stawiające sobie za cel m.in. zjednoczenie Słowian w jednym państwie demokratycznym, zostało zdekonspirowane, a jego członkowie aresztowani. Szewczenko za swoją działalność został skazany na zsyłkę do twierdzy w Orenburgu, dostał też zakaz pisania i malowania. W trakcie kolejnych 10 lat niejednokrotnie łamał ten zakaz, na przykład sporządzając szkice wybrzeża Morza Aralskiego w trakcie wyprawy badawczej jednego z rosyjskich geografów. Do roku 1857 losy Szewczenki zmieniały się jak w kalejdoskopie. Trudne warunki zesłania z czasem łagodniały, aby na skutek donosów i rewizji powrócić do stanu początkowego. W lipcu roku 1857 został oficjalnie uznany za człowieka wolnego i mógł już opuścić karną jednostkę. Powrót na ukochaną Ukrainę zajął mu jednak dodatkowe 2 lata. W roku 1859, otrzymawszy oficjalną zgodę, mógł wyjechać w ojczyste strony i odwiedzić rodzinę. Spędzając czas na Ukrainie prawobrzeżnej, Szewczenko spotykał się z chłopami, co nie umknęło władzom, które otrzymywały kolejne donosy na poetę. Aresztowany i osadzony w twierdzy w Czerkasach, został następnie przewieziony do Kijowa, gdzie ostatecznie zwolniono go z poleceniem udania się do Petersburga. Taras Szewczenko zmarł 10 marca 1861 roku w Petersburgu. Tam został też pierwotnie pochowany. Ostatecznym miejscem jego spoczynku została jednak miejscowość Kaniów, którą poeta sam wybrał, a wyraz temu dał w utworze Testament. Artykuł Jerzego Klimczaka kończy zdanie: Szewczenko w trakcie swego 47-letniego życia spędził jedynie 9 lat jako człowiek wolny. Poddaństwo, zsyłki i nadzór policyjny wypełniły niemal całe jego życie. To już koniec kolejnego programu Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy. Dziękujemy pięknie za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Zapraszamy do reklamy.